Audycja sponsorowana.
Są piękni, młodzi, wspaniali i narażeni na coraz więcej zagrożeń. Kocham, rozmawiam, wspieram. Audycje dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy chcą być blisko, by zrozumieć, a w razie potrzeby pomóc. Będą z nami specjaliści, psychologowie, terapeuci. Po każdej audycji dyżur telefoniczny. Kocham, rozmawiam, wspieram. W każdą środę o godzinie 17:10. Audycje emitowane przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Gościem radia RDN Nowy Sącz, RDN Małopolska, jest dziś pani Edyta Zychowicz-Nika, psycholog, psychoterapeuta z Serdecznego Centrum Psychoterapii w Nowym Sączu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Edyto, będziemy dzisiaj rozmawiać o takim bardzo ciężkim temacie. No i też z przykrością należy stwierdzić, że do samookaleczeń dochodzi coraz częściej, szczególnie u ludzi młodych. Jaka jest najczęstsza przyczyna, która prowadzi do aż tak dramatycznych kroków?
Przyczyny są bardzo różne. Ja, żeby bardziej zobrazować ten mechanizm, lubię posługiwać się taką metaforą trzęsienia ziemi, że to, co widać gołym okiem, jest właśnie skutkiem trzęsienia, natomiast żeby pomyśleć o przyczynach, trzeba zejść parę warstw w głąb ziemi. I bardzo podobnie w przypadku samookaleczeń, że mamy zewnętrzny objaw, który mówi nam o tym, że coś bardzo trudnego, nieznośnego dzieje się w nastolatku. Natomiast mamy badania, które pokazują, że samouszkodzenia współwystępują ze zwiększonym poczuciem winy, poczuciem odrzucenia, większą impulsywnością, taką trudnością z redukcją lęku, napięcia, wyrażaniem złości, ale także występowaniem takich konfliktów wewnątrzrodzinnych i współwystępowania z innymi zaburzeniami, najczęściej zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami zachowania, co może też zaskakiwać nieco rzadziej i mniej w zaburzeniach depresyjnych.
Czy to jest w ogóle możliwe, że możemy to jakoś przyporządkować do pewnych kategorii? Czy są takie młode osoby, które się samookaleczają po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, aż są osoby też młode, które się okaleczają, bo to dla nich jedyny sposób na poradzenie sobie z emocjami?
Ja myślę, że odchodziłabym od takiego interpretowania samouszkodzeń jako takich mechanizmów manipulacyjnych, że to jest po to, żeby kogoś zmanipulować albo zwrócić na siebie uwagę, że to jeszcze bardziej utrudnia takie rozumienie tego problemu. Natomiast rzeczywiście tak się dzieje, że to staje się taki sposób komunikowania, takiego cichego komunikatu dla otoczenia i mówienia w ten sposób tego, czego nie można na przykład nazwać, wyrazić. Z jakiegoś powodu jest ta naturalna droga wyrażania emocji zablokowana.
A czy jest to możliwe, że rodzic nie zauważy, że dziecko się samo okalecza, że to dziecko tak znakomicie się kamufluje, że nie widać?
Ja myślę, że rodzice często jednak przeczuwają, że jest jakaś trudność. Być może nie wiedzą konkretnie, czego dotyczy. Natomiast wkradają się różne mechanizmy, czy właśnie czekania, aż to minie, że to minie z wiekiem, z czasem, że jest to związane z procesem dorastania. Natomiast badania, też mamy takie wyniki badań, które pokazują, że nastolatkowi, którzy dokonują samookaleczeń, samouszkodzeń, w późniejszych latach w bardzo dużym procencie podejmują plany i próby samobójcze, więc to jest bardzo niepokojąca informacja. Na pewno zwracałabym uwagę na takie zachowania, w których jest większe wycofywanie się, na zmiany zachowań, właśnie izolowanie się, nie tylko od rodziców, ale też od grupy społecznej, takie skrajne nawiązywanie relacji poprzez różne konta społeczności, że tam również tworzą się różne grupy osób, które wspierają się na przykład w samouszkodzeniach, w samookaleczeniach. Ale też już w tych młodszych latach obserwować, w jaki sposób dzieci radzą sobie z różnymi trudnościami, napięciami, niepowodzeniami. Że to jest ważne już obserwować wcześniej i też profilaktycznie czasami zacząć działać.
A jeśli już rodzic widzi, wie, zdał sobie sprawę, W jaki sposób może dziecku pomóc?
Myślę, że poszukać pomocy dla dziecka, czasami dla całej rodziny. Natomiast no, jakiej pomocy, to jest pewnie zależnie od sytuacji. Niepokojące staje się na pewno, kiedy samouszkodzenia się powtarzają, kiedy przybierają formę takiego przyzwyczajenia, że wtedy bardzo często potrzebna jest pomoc zarówno lekarza, psychiatry, jak i psychoterapeuty, że te procesy leczenia często prowadzi się równolegle. Natomiast ważne jest to, żeby podjąć taki krok i zgłosić się na konsultację, na rozmowę, czy psychoterapeuty, czy psychiatry, którzy na początku rozeznają i zdiagnozują i pokierują dalej, jaka forma pomocy będzie potrzebna.
No właśnie, powiedziała Pani, że czasami jest potrzeba skorzystania i z pomocy psychoterapeuty, i z pomocy psychiatry, ale na tym etapie, kiedy rodzic jest jakby zupełnie bezradny, bo dopiero sobie zdał sprawę z istnienia takiego problemu, to jednak te swoje pierwsze kroki powinien pokierować, bo nie wie, jak ma się zachować. Potrzebuje profesjonalnej pomocy do gabinetu psychoterapeutycznego czy do psychiatry?
Myślę, że do kogo się uda, to będzie dobry krok, bo jeżeli lekarz psychiatra oceni, że jest taka potrzeba, to wtedy on kieruje do pomocy psychoterapeutycznej, czyli rozpoczęcia psychoterapii takiej bardziej indywidualnej albo rodzinnej. Jak trafi do psychoterapeuty, psychoterapeuta też rozeznaje, czy jest potrzeba konsultacji z psychiatrą. Natomiast najczęściej tak się dzieje, że te procesy są wspólnie działają.
I faktycznie czasem dochodzi do takich sytuacji, że jest potrzebne wdrożenie takiej pomocy systemowej, że cała rodzina musi być objęta taką pomocą, że równie ważne jest dla samego nastolatka, który się okalecza, by był zaopiekowany, ale też dla rodzica, by też był wyposażony w pewnego rodzaju wiedzę.
Tak, to zwłaszcza wtedy, kiedy jest taka potrzeba pracy nad relacją, komunikacją w rodzinie, kiedy tutaj na tym etapie jest też jakaś trudność w tym. Natomiast no, nie zawsze jest tak, że jest potrzeba długoterminowej psychoterapii i farmakoterapii, że bardzo często, kiedy jakoś na początku jest dostrzeżony ten problem, trudność i jest to jakiś pierwszy incydent samookaleczenia, że wtedy wystarczają jakieś krótsze interwencje terapeutyczne czy psychoedukacja rodziców, rodziny i problem nie rozwija się dalej.
Chciałam jeszcze zapytać o to, czy Pani byłaby w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak naprawdę w taki bardzo konkretny sposób, dlaczego młody człowiek się samookalecza? Czy faktycznie może być tak, że to jest jedyny sposób na to, żeby on, nie wiem, przestał czuć, żeby wyrzucił z siebie ten nadmiar emocji? Czy to czasem tak działa?
Myślę, że nie jedyny sposób, ale z jakiegoś powodu wybierany przez tego nastolatka. To znaczy on w tym momencie, w którym się znajduje, wybiera taki sposób, ponieważ nie widzi jakiejś innej możliwości. Natomiast samouszkodzenia przyjmują formę takiego regulatora emocji i zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy one są bardzo silne, kiedy pojawia się trudne do wytrzymania uczucie pustki. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że to jest jednak szkodliwy i taki bardzo pozorny mechanizm, który nie rozwiązuje problemu, a jest ogromnym kosztem tych osób.
Zdarzały się takie przypadki, że dzieci, które w ten sposób cierpią, same przychodzą do rodziców? Czy to jednak bardzo rzadko takie sytuacje mają miejsce?
Myślę, że tak, że są takie sytuacje. Natomiast no, tutaj bardzo ważna jest ta reakcja rodzica, bo jeżeli gdzieś ten moment właśnie zostaje zbagatelizowany, jakoś nieuwidoczniony, niezobaczony, to wtedy no, drugiej takiej okazji może nie być, kiedy dziecko, nastolatek przyjdzie i powie.
Nawet jeśli wychowujemy dziecko, które nie boryka się z problemami natury psychologicznej czy psychicznej i pozornie wszystko wydaje nam się być w porządku, to czy my w ogóle powinniśmy z takim nastolatkiem poruszać taki temat? Nawet jeśli nie zachodzi jakiekolwiek w nas podejrzenie, że to mogłoby go dotykać. Czy o takich rzeczach warto rozmawiać w domu?
Myślę, że to byłaby jakaś forma takiej właśnie profilaktyki, rozmawiania. Bo w ogóle mówimy o tym, że pojawia się nam nowe pokolenie osób samouszkadzających się. To znaczy, że ogromna liczba nastolatków zaczyna coraz bardziej samookaleczać, ale też wiek tych pierwszych incydentów samookaleczania się bardzo obniża. Dlatego czy spotkają się z tym tematem właśnie w swoich rodzinach, w rozmowach z rodzicami, czy w grupach rówieśniczych, czy w internecie, prawdopodobnie ten temat i tak wypłynie, tak.
Pani Edyta Zychowicznika, psycholog, psychoterapeuta Serdecznego Centrum Psychoterapii w Nowym Sączu. Pięknie Pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Zapraszamy do skorzystania z porad telefonicznych psychologa, socjoterapeuty. Pani Renata Smoleń pełni godzinny dyżur pod numerem telefonu 604-167-250. Bibliografię w temacie audycji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rdn.pl. Tam bardzo ciekawa lista lektur, która może okazać się wsparciem.
Są piękni, młodzi, wspaniali i narażeni na coraz więcej zagrożeń. Kocham, rozmawiam, wspieram. Audycje dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy chcą być blisko, by zrozumieć, a w razie potrzeby pomóc. Będą z nami specjaliści, psychologowie, terapeuci. Po każdej audycji dyżur telefoniczny. Kocham, rozmawiam, wspieram. Każdą środę o godzinie 17.10. Audycje emitowane przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
To była audycja sponsorowana.